Dzień dobry.
Dzień dobry wieczór.
To ja, Czubek i Grubek, podcast.
Dawno nie było tego, nie?
To prawda.
Znaczy ja tam jak montuję, to raz na jakiś czas wrzucam na koniec.
Wiem, za każdym
Czubek
razem
i Grubek, to... no.
Tak, to jest bardzo fajny tak zwany twist. Ja Wojciaszku w ogóle chciałem ci powiedzieć, że... bo skroluję, żeby znaleźć moją listę tematów i chciałem cię zapytać, jak ci się podoba ta od 2 tygodni wstrzymywana aktualizacja Telegrama, która ma zmienić to, jak ludzie dzielą się swoimi emocjami. Komunikują swoje emocje, tak.
Tak, no rzeczywiście.
Która emotikona jest twoją ulubioną?
To, może wytłumaczymy, o co chodzi. Że pan Paweł Durow rozsierdzon napisał na Telegramie na wiadomość, co czasem mu się zdarza i zwykle robi to, jak jest rozsierdzon. Czasem robi, jak się chwali czymś, co się wydarzyło w Telegramie. Tak jak się chwalił tam 700 milionów użytkowników, urodzin, jakieś takie rzeczy, ale zwykle no, raczej jest zdenerwowany. No i napisał, że Apple znowu mu wstrzymuje. Apple, przestań mi
telegrama
prześladować. No i bo mu i przez 2 tygodnie trzymali update i teraz napisał update, który zrewolucjonizuje, jak komunikujemy się ze znajomymi. Ja już mówię, o kurde,
Wojtek
ciekawe.
Mi to wysłał, ja to czytam, mam takie, o, ale się będzie działo.
Będzie się działo.
Wyszła ta aktualizacja, to miałem takie, o, kurwa, czytamy. Trzeba sprawdzić szybko, czytamy, co się zmieniło. Przecież w część
logu. Pomijając, że pojawiła się dzień po tym, jak on napisał tą wiadomość, więc oczywiście po jego głośnej wiadomości na Telegramie, Apple się obudziło i oczywiście puściło update. No i co w tym update'cie?
Są nowe emotikony, takie, że jak wpiszesz emoji, to on zmienia na jakąś inną minkę.
W sensie, że są animowane, a nie statyczne.
Tak. To jest dla osób, które mają premium w ogóle feature, nie?
Na razie tak. Znaczy, oczywiście ja rozumiem, co on miał na myśli, bo myślę, że tutaj
ale
wchodzimy troszeczkę...
słowo zrewolucjonizować, Wojtek, w sensie iPhone rewolucjonizuje, no nie?
No, już teraz raczej nie, ale, ale jak wchodził jako pierwszy, no to zdecydowanie, no.
Uwaga. For example, our upcoming update, which is about to revolutionize how people express themselves in messaging, has been stuck in Apple's review for 2 weeks without explanation or any feedback provided by Apple.
No, okej. Okay. Jakby rozumiem bolączki, oczywiście.
Telemoji,
ale...
tak się nazywa ta usługa.
Telemoji. Znaczy w ogóle to zabawne jest to, że Apple kazało im usunąć funkcję Telemoji faktycznie.
Właśnie, nie. Oni usunęli, bo to było tak, że jest parę różnych paczek tych naklejek, które możesz sobie włączyć, nie?
Tak.
Jest jedna memowa, jedna tam, w sensie są te postaci znane z Telegrama.
I to jeszcze, żeby było jasne. Naklejki w Telegramie to jest jedna rzecz, to są takie
to
duże
są,
naklejki,
to
które można
to są alternatywy
wrzucić
do emoji. W sensie to jest tak, że jak wrzucisz emoji, to on może je zamienić na telemoji. I telemoji od emoji właśnie różnią się tym, że mają pełnoekranowe często efekty, jak są wysyłane samodzielnie, a jeśli są nie wysyłane samodzielnie, to się animują. I Wojtku, oni musieli usunąć taką paczkę naklejek telemoji, która przypomina aplowskie emoji.
Ciekawe, czy to chodzi o copyright
Apple napisało o tym, że tak, że nie mogą rzeczy w iOS-ie, w aplikacjach nie mogą naśladować to, co Apple robi. To uznali, że to jest taka...
W sumie nie dziwię się, że to przez 2 tygodnie leżało. No mogli szybciej zareagować i powiedzieć, że no mordy, ale to tak nie można, no ale... Ale okej. Okay. Ale czy to jest rewolucja? No... I wrócę do tego, co mówiłem, że ja wiem, co on miał na myśli, bo to jest cały ekosystem emoji animowanych tak naprawdę. To nie jest tylko to, że oni zrobili te parę paczek i oczywiście one po prostu są... pokazują, co jest możliwe. Natomiast chodzi
ale
o to, że...
Ale moim zdaniem jest to fajny model monetyzacji w takim kontekście, że jeśli ktoś chciałby mieć naklejki, to, że wystarczy jedna subskrypcja i masz dostęp do wszystkich, a nie, że musisz każdą z osobna kupować. Ja jestem wdzięczny. A, kiedy jest czegoś sensie, dużo, no tak. To wolę, jak jest subskrypcja.
No tak.
A ta z Telegrama w ogóle ma chyba spaść cena, chociaż mi się w dalszym ciągu pokazuje stara.
Tak, różne są doniesienia, ale według tego, co na wąsaczach pisaliście, to mówię do naszych cudownych słuchaczy, i według tego też, co zobaczyłem teoretycznie w systemie, no to podobno cena spada do 9,99 w złotóweczkach, więc no to już jest taka cena, którą warto zapłacić, myślę. W sensie, że no, jest to zdecydowanie bardziej opłacalne niż 27 zeta, nie?
Tak.
Ale no, wrócę do tego, co Durow miał na myśli, że jakby oni faktycznie zrobili duży ekosystem tych emoji animowanych. Ludzie mogą je tworzyć sami, mogą tworzyć paczki takich emoji. Myślę, że to jest takie troszeczkę wejście z butami na teren Twitcha i Discorda, które bardzo mocno jakby opierają swoje jestestwo na właśnie customowych emoji. Na różnym poziomie, dostępnych na bardzo różne sposoby, bo to jest, wiesz, kwestia, że nie wiem, na Discordzie jak zapłacisz, no to wtedy możesz korzystać z emoji z jednego serwera na innych serwerach, co jest też, wiesz, jest to dość skomplikowane, ale jak już w to wchodzisz, jak już jesteś częścią tego ekosystemu, no to zaczynasz rozumieć, jak to działa i tyle. Na Twitchu z kolei możesz korzystać z emoji, kupując subskrypcję u jednego ze swoich ulubionych streamerów, który on ma jakąś tam paczkę swoich emoji i może z nich korzystać u innych z kolei. Więc no, emoji customowe jest pewnego rodzaju walutą, nie? W sensie, że nie mówię tu o tokenach, ale chodzi o to, że jakby ewidentnie weszło w ekosystem internetowy jako coś, co może być spoko, czym ludzie lubią się wymieniać, za co ludzie chcą zapłacić, nie?
Metody customizacji stały się de facto taką rzeczą, za którą ludzie płacą. Nie, Telegram Premium, swoją drogą, który Twitter Blue podskoczył do 5 baksów, ale ja będę płacił te 5 baksów, dlatego że możliwość customizowania tych ikonek na dole w Twitterze jest dla mnie ogromną wartością, jak się okazuje. To, że nie mam reklam, to spoko, ale to głównie ikonka, bo ja lubię mieć ładną ikonkę, więc spoko, stwierdzam, że to jest, jakby mogę za to płacić te $5 serwisowi, który nie mogę pisać na internecie teraz "this app is for free because I'm paying $5, ale w dalszym ciągu śmieszne.
No jasne, jasne. No tak, ale to, no, jakby troszeczkę było to, jak wyszedł ten update Telegrama, no to tak poczułem, że no, tak troszkę poczułem się oszukany jednak.
Podhypowany, nie?
Troszeczkę hype za wysoko. Oni mają jeszcze dużo do zrobienia. Na przykład ja pierwsza rzecz, którą bym zasugerował, to na przykład
transkrypcja wideo.
Jest. Tak jak robią transkrypcję z audio dla użytkowników premium, to chciałbym z tych okrągłych wideo, które można też szybko wysłać. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś bardzo duża rzecz do zrobienia, ale gdyby to było, no to cudowna sprawa, bo to jakby ja uwielbiam to okrągłe wideo i ono jest super, ono jest bardzo, bardzo fajne, szybko można coś wysłać, coś pokazać, coś opowiedzieć, ale niestety na niektórych grupach jest to nadużywane i czasem jest taki ciąg 40 wideo, z czego część jest po 3 sekundy, a część jest po minutę, bo to jest max. I okazuje się, że musisz wykroić ze swojego dnia na przykład no takie 40 minut na to, żeby nadrobić wszystkie wideo, bo po prostu w ciągu dnia nie miałeś czasu. A tak, gdyby dało się kliknąć transkrybuj, to może dałoby się po prostu zapoznać
czasami
z treścią.
Mam na Telegramie na przykład nieprzeczytanych 180. Rekordowo było chyba 400 wiadomości.
Boli to.
Tak,
to
jest, no to, rozumiem to.
To już jest taki prawie, że stres się generuje w tobie, nie? Że jakby, no,
taka jest natura grup czatu, jak to się mówi, nie? No, wiesz.
No to prawda, no trzeba sobie tym jakoś sterować, no to prawda.
Mam w ociaszku fajny temat z dzisiaj, a w ogóle taką najpierw ciekawostkę, a potem temat.
No.
Bo najpierw będę mówił o starej, a potem o nowej technologii, a tak cię zaskoczę, a takie opa. Więc najpierw o starej. No. Przyszedł do mnie dzisiaj listonosz, który przyniósł mi karty.
Jedna z paczek była z karty papierowe.
Tak. Mhm. Jedna z przesyłek była z Wielkiej Brytanii. To znaczy, że była spoza Unii Europejskiej i pan do mnie mówi, że mam zapłacić cło. Ja mówię, okej. On mówi, czy cokolwiek, ja nie wiem, co tam trzeba było zapłacić, czy zapłacić. 8,70.
8,70?
Tak.
Aha.
Tak. I ja mówię, że mam 5 dych. I on mówi, że no nie ma wydać. Ja mówię, no to jakby, co w tej sytuacji zrobimy?
Co robimy?
On mówi tak, jak mi ktoś ufa, to ja przynoszę resztę następnego dnia. Mm. Ja mówię, no spoko, totalnie to zróbmy. Masz tu 5 dych i jakby po prostu jutro przynieś pan resztę, szczególnie, że jutro prawdopodobnie u mnie będzie.
Aha.
Znowu, bo wiem, że te przesyłki jeszcze będą spływać. A on mówi do mnie, a jasne, no na zastępstwie tutaj, więc jakby... Ja mówię, okej. Okay. Wiesz, nie wiedziałem, że jakby, że jest więcej niż jeden listonosz u mnie, nie? No, to okej. Więc to odpadło. Opcje przelewów i tak dalej też odpadły. Bo mówię, to ja może panu przeleję na konto 8, tam 70 i pan po prostu zapłaci, jakby, jak będzie pan na miejscu. On mówi, niestety nie mogę tak zrobić. Ja mówię, no dobra. I teraz pan mówi, więc nie mogę panu wydać tej przesyłki. Ja mówię, no okej, okay, no jakby rozumiem, tak? I on ją trzyma w ręku, po czym wyciąga bloczek awizowski, przykłada sobie do mojej przesyłki, żeby mieć podstawkę i wypisuje awizo. I ja wiem, że nie mógł tego zrobić, w sensie, bo jakby, bo musiał mieć kasę, ale absurd tej sytuacji był bardzo śmieszny, bo on literalnie na mojej paczce, żeby mu było łatwiej pisać, wypisał awizo na tą paczkę, żebym jutro przyszedł. I mówi, że jutro mogę sobie odebrać i zapłacić na poczcie kartą. Więc tak też zrobię, spoko. I nauczony doświadczeniem, bo wiem, że przyjdzie do mnie z paczek spoza Unii Europejskiej chyba jeszcze dwie, to mam już jakieś drobniaki.
Wszystkie monety możliwe.
Tak, tak. Ja byłem o krok od zapytania, czy przyjmuję w euro, bo mi zostało z Amsterdamu tam parę takich, wiesz.
No tak.
Więc, no ale niestety nie i... To taka zabawna historia, a mówię, to jest stara technologia, a nowa technologia to jest Send from my Starlink na
no
moich
właśnie.
Tweetach, nie wiem, czy widziałeś, że się pojawiało w ogóle.
Tak,
dodawałem.
Pisałeś tweet ty i dodawałeś Send from my Starlink. Mnie oczywiście interesuje, skąd się tutaj wzięło my, ale opowiedz.
No nie, bo to tak automatycznie się dodaje, w sensie mówi, że
rozumiem,
musisz pisać.
Okej.
No. Myślisz, że jak potem są wykręcane te numery u pana Ilona Maska, że tyle użytkowników Starlinka?
A, no to zbiera tylko z Twittera?
Tylko z Twittera tych, co napiszą, że mają Starlink.
Rozumiem. Oczywiście.
Starlink był na Mazurach, gdzie byłem przez część swojego urlopu. I mieliśmy tam faktycznie internet ze Starlinka. I mam najnudniejszą recenzję świata.
No.
Jest to internet.
Wow, no proszę.
Tak.
I działa?
Miałem no. Tak, działa, natomiast musiałem codziennie resetować router.
To nie dobrze
ale
brzmi.
Ale mam wrażenie, że to nie jest wina Starlinka, tylko tego TP-Linka, który ten internet akurat w moim domku podawał. Gdybym miał taką sytuację, to prawdopodobnie zrobiłbym jakąś automatyzację, która będzie sama resetowała, bo to nie chodziło, że to raz dziennie musi być ten, tylko pewno bym zrobił, żeby co 24 godziny tylko tam resetowało na chwilę. No, ale...
Jak to wyglądało? W sensie setupu? To znaczy był
a nie,
na
nie,
dachu
to był po
gdzieś
prostu...
był
tak,
ten
tak,
talerz,
na dachu był,
tak?
Na dachu
kabelek
był przyklejony.
Idzie do pudełka od SpaceX, a później tak, kabelek
a z niego...
idzie do TP-Linka.
Dokładnie tak było. Ja widziałem tylko kabelek od TP-Linka akurat konkretnie, bo nie wiem, gdzie to pudełko było od SpaceXa, ale widziałem talerz. No internet działał normalnie jak w domu. To jest najmniej interesująca recenzja Starlinka, ale ona mówi na zasadzie, jakby ja nie poczułem różnicy, czy jestem w domu, czy jestem nie w domu, bo ten internet po prostu śmigał, nie?
Jasne.
Nie robiłem z niego telekonferencji, więc nie wiem do końca, czy ping, który tam był, ma jakiekolwiek znaczenie. Nie grałem też w gry, więc nie wiem znowu, czy ping ma jakiekolwiek znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie z internetu...
Przeglądarkowe, social
tak,
media i tak dalej.
Do oglądania YouTube'a, do przeglądania rzeczy, do pobierania nawet rzeczy, to nie miałem z tym najmniejszego problemu. Wszystko śmigało jak należy.
No to ekstra.
Tylko trzeba do tych tweetów dodawać to.
No tak, trochę głupio, nie? Ale to sobie zrobiłeś pewnie jakoś w notatce takiej.
Nie, wpisywałem ręcznie za każdym razem, żeby pamiętać i jednak poczuć jakąś wdzięczność.
Jasne. No, może trzeba było jeszcze Ilona Maska oznaczyć, bo to...
Kurwa, może teraz
to liczy, słuchaj, wiesz? Może to on liczy w ogóle tych
to użytkowników. Ja mu ułatwię, poczekaj, gdzie tu jest Twitter?
No, napisz mu, że Elon, ja korzysta, to był MyStarlink i prostu...
Zrobię tego, wiesz, napiszę for your information.
O, bardzo, no, dokładnie. Korzystałem ze Starlinka, działa, to jest moja recenzja, dziękuję. Dziękuję,
reply
pan Musk.
For your information.
Elon. Nie, ale to spoko, że to działa. No szkoda, że oczywiście jest aż tak drogie.
Właśnie bo... ja nie wiem, jak to jest drogie, bo mam wrażenie, że to... Bo z tego co mi to chyba $100 miesięcznie.
No to wiesz, no biorąc pod uwagę ceny w Polsce internetu tak generalnie, no to $100
no właśnie,
to jest dużo pieniędzy, no.
449 zł miesięcznie plus musisz zapłacić za sprzęt 2960 zł jednorazowo.
No to tam za sprzęt to jeszcze, ale no 400 jednak.
Kurwa,
dużo
w ogóle
za
przez chwilę,
internet.
Przez chwilę
no.
się tego, bo zdjęcie, które jest na stronie Starlinka,
no.
wygląda identycznie jak domki, w których byłem.
O, oh, wow. Okay.
I mam takie... Co?
Ups.
No. Ale jest tak, jak mówisz, że jest do tego. Jest Wi-Fi router, kable i baza.
Jasne.
No i wracając do...
Ale wszystko przetłumaczone już, proszę, proszę.
A nie,
no,
nie
zresztą oni weszli do Polski już
tak,
jakiś czas temu, ale tak. fajnie, że można ten...
No więc ja wiem, że 490 zł to brzmi dużo, ale mam, Wojciaszku, dla ciebie taką super informację, bo ty nie musisz wcale być przypięty do jednego miejsca, nie? W sensie... Że,
no tak, no możesz go wziąć ze sobą.
Jeśli miałbyś
nie?
robić van life na przykład, no to możesz sobie po prostu go wozić.
No tak, i właściwie już teraz, biorąc pod uwagę liczbę tych satelit, które latają, zresztą tam Musk coś mówił, że następna generacja ma być praktycznie niewidzialna dla oka ludzkiego, więc ma nie zaszumiać tak nieba, bo to też jest, zresztą rozmawialiśmy już o tym, też jest problem, ale i liczba tych satelitów już właściwie jest taka, że no, praktycznie w każdym zakątku Ziemi możesz mieć internet o bardzo podobnych parametrach, nie? Więc to jest, myślę, bardzo spoko i to jest właśnie ważne dla miejsc takich, jak w których ty byłeś na przykład, nie? Że jakby jest to absolutnie taka totalnie głusza, gdzie absolutnie nie ma innej opcji. Nie, no, no nie ma możliwości ani podpięcia się, wiesz, do światłowodu absolutnie.
Właśnie
albo
to jest
nie
ta
ma
rzecz,
zasięgu
o której chciałem powiedzieć,
internetu,
że możesz,
innych, nie?
Że możesz właśnie na przykład zrobić tak, żeby jak mieszkasz w, no nie wiem, w Rzeszowie, nie? Tam chyba internetu nie ma.
Nie wiem. Jeżeli ktoś nas słucha z Rzeszowa, to prosimy o potwierdzenie, czy tam jest internet.
Nie, no w sensie, wiesz, możesz jechać w Bieszczady i masz tam normalnie net, nie?
No tak, 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 no. A wiadomo, że... A to nawet, ja nawet nie myślę o Polsce, szczerze mówiąc, bo w Polsce tych białych plam też tak dużo nie ma. Ale no pomyśl sobie, że jedziesz tym kamperem po prostu w świat.
Tak, no wyobrażam sobie, że jest sporo miejsc, w których może nie być internetu jakiegoś takiego sensownego. No i wiesz, i ja wiem, że w Polsce 490 zł tam, czy ile to kosztuje, jest to dość dużo, ale z drugiej strony, gdybym miał koncept, nie mam, w sensie mieszkam w miejscu, które sobie wymarzyłem i nie mam internetu versus mam internet, to ja bym chyba chciał ten internet.
Oczywiście.
Wiesz, o co chodzi? W sensie...
No zwróci się po jednym zleceniu raczej, nie?
Dokładnie, ale gdybym ja na przykład miał do takiego miejsca się wprowadzać, to bym miał takie, no totalnie, no to znaczy, to jest koszt internetu, w sensie albo masz internet, albo go nie masz. Koszt internetu to jest 500 zł. To jest duży koszt internetu, nie wszyscy będą mogli sobie na niego oczywiście pozwolić. Ja widziałem, że jest tam jakiś w ogóle koncept, że dla szkół w Stanach te Starlinki są chyba rozdawane za darmo, czy coś takiego, nie?
No i w Ukrainie dużo zrobiły dobrego.
Tak, to tak. Znaczy jeszcze
w sensie
nie, są na waitliście.
Odbiorniki. No coś tam już dostali, coś tam już dostali. Na pewno. Zresztą były zdjęcia, wiesz, pokazywane takich dostaw. One były kupione.
Aż piszę sobie.
Gdzieś w Polsce nawet. No, nie pamiętam skąd były środki na to, ale ktoś kupił i bardzo duża dostawa popłynęła właśnie bezpośrednio do Ukrainy, więc oni też korzystali i może korzystają i do dzisiaj, oby. No. Ja mam, wiesz, ja mam też parę rzeczy. Jedną mam ciekawą. Jedna to jest taka, że jeżeli słuchacie nas już od 20 minut i ktoś się zastanawia, dlaczego ja mam taki głos dziwny, to ja szybko,
no tak.
Ja szybko powiem. Nie, absolutnie żadne dawkowanie. Najzwyczajniejsza w świecie rzecz, otóż po 2 latach ukrywania się, chowania się, niestety dorwał nas COVID, wszystkich, całą rodzinkę. Więc dlatego też wczoraj nie za bardzo mieliśmy jak nagrać, bo raczej było umieranie. Dzisiaj już jest lepiej. No i mam nadzieję, że do końca tygodnia już się tam z tym uporamy. Ale rzeczywiście jest to taka cięższa grypa zdecydowanie. Ale nie jest tak tragicznie. Najbardziej nas cieszy to, że syn na szczęście przeszedł to bardzo szybko i całkiem bezproblemowo, więc super, no cieszymy się bardzo.
Zdrowy człowieku, mi się udało w dalszym ciągu jeszcze nie, ale
naprawdę
ja...
wszystkie kciuki trzymam, żeby tak zostało.
Wiem, no ja jakby podejrzewam, że to jest kwestia czasu niestety z racji tego, że statystyki są nieubłagane. Ale cieszę się każdą możliwą chwilą bez koronawirusa.
No tak, nie. tak, zdecydowanie. W ogóle zabawne, bo ja przecież byłem na koncercie Marka Rebillet, nic się tam nie wydarzyło, wiesz. Wychodziłem w różne miejsca i nic. To nie...
Własny syn prosto.
Syn przyniósł z placu zabaw, nie? No po prostu, no ale też musimy się przyzwyczajać trochę do takiej sytuacji, no bo przedszkole pewnie tam za jakiś rok i wtedy znowu będzie taka seria, pewnie będzie maraton chorowania, no ale tak to już jest. Ale przechodząc do technologii, to ja mam, to mi się dzisiaj pojawiło, to jest coś do...
Takie prymple masz bardzo duże.
Co? Co mam?
Co? Bo mówisz, że ci się coś dzisiaj pojawiło, więc ja stwierdziłem, że zrobię takie... że pryble, że masz takie krosty jakieś duże wyszły.
Pimples to są, jeżeli już. Pimple, a nie prymple, kurde.
Moja mama mówiła prymple.
Wow. No dobra.
Ona się tak mówiła, że takie prymple masz.
To ja nie znałem tego takie. Słowa. Nie znałem tego.
Nie, to nie to? To nie tego masz?
Chyba nie. Nie, okay. Chciałem w ogóle poruszyć coś branżowego, to znaczy naszego branżowego, otóż podcastowego, bo Spotify trochę tam kombinuje, nie, z tymi podcastami cały czas i coś cały czas zmieniają. Na przykład w Nowej Zelandii wypuścili jakieś tam testowe rozwiązanie, takie, które pozwala ci nagrać po prostu... nagrać podcast korzystając z apki Spotify. Czyli no już chyba
Anchora
nawet tutaj wspominaliśmy,
prostu,
że tak, że jakby wbudowali Anchora po prostu w apkę Spotify i dali możliwość nagrywania podcastów tam i publikowania też bezpośrednio z aplikacji, więc to jest proste, szybkie, sprawne. Okej, jakby ja jestem za tym, żeby podcasty były dostępne dla każdego, także od tej strony produkcyjnej, bo... No bo ludzie mają różne rzeczy ciekawe do powiedzenia. Robienie wideo jest dużo trudniejsze tak naprawdę, no bo wiesz, musisz dbać o wiele innych rzeczy, a podcast, wiesz, no nie musisz się przygotowywać wizualnie, wystarczy mieć faktycznie coś ciekawego do powiedzenia w fajny sposób i można to robić. Jeżeli możesz użyć do tego tylko telefonu, super sprawa. Jakby jestem absolutnie za tym. Natomiast gdzie to jest? To jest nie w Nowej Zelandii, ale w Wietnamie z kolei puścili inny test. I tutaj to jest kurde ciekawe, że z jednej strony wykorzystują ten sam mechanizm nagrywania, natomiast pojawia się w aplikacji opcja nagrania komentarza do playlisty właśnie w formie audio. I teraz...
Ale po co?
No i to była moja pierwsza myśl. Mówię, kurde, bo jakiego wałka? W sensie jakby nie rozumiem tego układu, nie? Jakby, że komentarz, audio, ale to co? I później właśnie jeszcze chodzi o to, że nagrywasz ten komentarz audio i publikujesz go jako podcast de facto. I teraz myślisz sobie, what? Jakby nie rozumiem dlaczego. Ale jak się dłużej nad tym zastanowić, to już pomijając nawet kwestię, czy to ma sens tak akurat w ramach Spotify, nie? Ale jest jedna rzecz, która została mi w głowie i myślę, że może być jakby ciekawym pomysłem jakby zawartym w tym koncepcie. W ten sposób jakby ubierasz podcasty w trochę inne szaty. W takim sensie, że one nagle stają się... musisz teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie YouTube'a. I na przykład masz na YouTubie jakiś temat, o którym wideo robi kilku tam YouTuberów, albo na przykład jeszcze
iPhone
lepiej.
11,
niech
być?
Się bifują, nie, niech jest bif, że się kłócą.
Dobra.
Jeden nagrywa
no to
na
H3 i David Dorwig.
No, niech tak będzie, proszę bardzo. David pisze H3 to słabiaki, nie? Powiem wam dlaczego. Mm-hmm. I opowiada dlaczego. H3 odpowiada i mówi, nie, to ty jesteś słaby, powiem ci dlaczego.
Najlepszy bif.
No i najlepszy bif, jakby wszyscy leżą na ziemi, bo po prostu nie mogą
mocne,
się podnieść
mocne,
po
mocne,
tym.
Mocne, mocne, mocne.
Mocne słowa
mocne.
Padły. Ale i teraz wyobraź sobie, że tworzysz z tego podcast, w takim
bardzo
sensie, że...
Bardzo się leży w ogóle, tak, bo ja cały czas mam zamknięte oczy, bo ja sobie to wyobrażam, nie, więc bardzo
no,
spoko.
Nie, bardzo dobrze.
Tak
to,
resztę, jakbym tak zrobił resztę podcastu, to bym pewno się zrelaksował i na kimono, nie, no więc tak bym mówił dalej.
Nie ma problemu. I teraz, jeżeli platforma trochę nakłania cię do tego, żeby wchodzić... w audio interakcji z innymi. To znaczy, żeby podcasty nabrały takiego nowego wymiaru, że stają się częścią rozmowy jakiejś, na jakiś temat. Mm-hmm. No i nie wiem, czy playlista na Spotify jest odpowiednio, czy wystarczająco dobrym tematem do właśnie takich rozmów, dyskusji, cokolwiek.
Nie wiem, czy to jest rzecz, która mnie w jakiś sposób przekonuje. Ja nie wiem do końca, czy ja bym chciał ze wszystkimi tymi ludźmi rozmawiać. Wiesz, o co chodzi?
Nie. Ja to totalnie rozumiem, bo jakby to są zupełnie nowe, jakby zupełnie inne rzeczy, bo z jednej strony my mamy swój podcast, który jest sam sobie, wiesz, sterem, żeglarzem, okrętem, whatever i tak naprawdę... Nie patrzymy za bardzo na to, co robią inni i co mówią inni i pewnie gdyby ktoś o nas mówił w innym podcaście, to musielibyśmy się dowiedzieć od słuchacza tego podcastu i musiałby nam powiedzieć, no bo jakby no, my tak dużo nie słuchamy, zresztą polskich pewnie, nie wiem ile ty polskich podcastów słuchasz w
może
ostatnim
z dwóch.
Czasie. No więc wiesz, jakby... To jest tak, że my funkcjonujemy w jakimś tam swoim sosie i robimy to, co robimy. Robimy to, uważam, całkiem dobrze. Ale no, to właśnie nie mamy tej współinterakcji z zewnętrznym
znaczy,
światem
wiesz,
podcastowym.
No, my mamy interakcję z zewnętrznym światem przez jakby te wszystkie sposoby, z którymi można się z nami kontaktować. Czy to czat na forum, czy Telegram i w ogóle.
Jak najbardziej. To jest pełna zgoda. Ale jakby to nie jest tak, że nasz główny content staje się częścią rozmowy, nie? I to jest ciekawy koncept, który Spotify może nawet niechcący trochę zrobił, uruchamiając ten test w Wietnamie, że nagle jakby podcast nie musi być tym, czym jak go znamy dzisiaj, nie? Że jakby to też może być głos w dyskusji, to może być część jakiejś właśnie dłuższej rozmowy, więc wiesz, wchodząc na przykład w tak zwaną sekcję komentarzy, gdzie faktycznie są już podcasty ponagrywane na ten temat, możesz sobie puścić pierwszy i na przykład, wiesz, przesłuchać wszystkie głosy na temat tej playlisty i tu jest najsłabszy element w ogóle tej całej układanki, że uważam, że playlista nie jest dobrym tematem do dyskusji za bardzo, chyba, że jesteś jakimś turbofanem muzyki.
Zobacz, jaka super playlista.
Słuchajcie, no ja bym ten trzeci numer jednak dał na numer jeden, bo tam na trzecim to on się marduje, nie? Więc ja bym to poprawił, a nie wiem, co wy uważacie. W każdym razie, nie wiem, mnie to zainteresowało na zasadzie takiego troszeczkę przebicia tej bańki, takiej rozumienia, czym podcast jest, nie? Że jakby nagle platforma daje ci możliwość, może na takich glinianych nogach trochę, ale daje możliwość otworzenia się na zupełnie inny rodzaj konwersacji w formie audio, i to takiej właśnie nie live, tylko faktycznie nagrywanej. No bo wiadomo, tam już na Twitterze możesz też nagrać wiadomość audio, nie? Ona też może być komentarzem do czegoś i też można by teoretycznie stworzyć wątek, w którym rozmawiamy ze sobą, nagrywając tylko wiadomości audio, jasne. Tylko no, one nie są publikowane później jako podcasty oddzielne. Może trzeba by było z tego, wiesz, zapisać to audio i z tego robić odcinek z całego wątku. No nie wiem. Jakby platforma Twittera nie jest na to gotowa. Tutaj na Spotify faktycznie jest trochę więcej możliwości. Nie wiem. Uważam, że jest to ciekawe. Nie sądzę, żeby ten test w ogóle przetrwał, bo tak naprawdę przez brak zrozumienia jakby po co to robić, myślę, że to umrze bardzo szybko.
Tak, bo nie ma powodu, dla którego ludzie tak, pewnie chcieliby.
No, po co mam gadać o jakiejś playliście, nie? Jakby no, czy playlista jako rzecz jest aż tak ikoniczna, żeby o tym rozmawiać? No, album, może album już, nie? Że jakby okej, okay, no to pogadajmy, nowa płyta ulubionego artysty, pogadajmy o tej nowej płycie. No może,
no dobra,
może wtedy
ale to
tak,
też
ale
wiesz.
No, no, to też można zrobić niezależnie, tak? Jakby to nie
no właśnie
musi być
ludzie
podpięte.
Robią to na Twitterze, nie? Jakby...
Też. No ale zobacz, przy płycie wychodzi płyta, ty masz akurat podcast o muzyce, nie? No to nagranie podcastu, który komentuje tą płytę i podpięcie go do tej płyty, rozumiesz, w ramach Spotify, no to troszeczkę zmienia jako perspektywę. No bo wtedy, wiesz, jakby przyczepiasz się do tej treści, więc jest szansa na trochę lepszą odkrywalność twojego odcinka, nie? Więc może coś tu jednak siedzi w tym. No, jest to takie niedookreślone, ale może coś z tego będzie. Nie żebyśmy zaraz to mieli robić, ale bardziej chodzi o to, że mi się podoba, że Spotify cały czas jednak próbuje coś zrobić, nie? Że jakby próbuje coś zamieszać w tym świecie podcastowym, że to nie jest tylko tak, że siada dwóch panów Czubek i Grubek, nagrywają po cichu w domku i puszczają to wtedy, kiedy chcą i jakby to istnieje niezależnie od wszystkiego innego, nie? Tylko to też może być część czegoś większego, więc spodobał mi się jakby koncept podejścia do podcastów na nowy sposób.
No, ja jestem taki, wiesz, ze mną rezonuje w ogóle taki tekst. Jest w ogóle taki film, który nazywa się Indie Games The Movie.
Tak, to ja go w końcu tak. Chyba nie obejrzałem, ale cały czas mam na liście.
W dalszym ciągu uważam, że jest wspaniały, myślę, że wielu osobom będzie się podobało. Nie wiem, gdzie go za darmo można obejrzeć. Chyba nie można go obejrzeć za darmo. Wiem, że można go kupić na Steamie. Kiedyś był za darmo na Steamie. Jest na Gogu. Można za 10 dolków go kupić, a na Gogu jest za 50 zł. Cholera jasna. No, może gdzieś go mam, to bym w ramach przyjacielskiej posługi. No, w każdym razie tam jest historia ziomków, co zrobili Super Meat Boya.
Tak.
I on powiedział, że to jest jego sposób, metoda na komunikację ze światem zewnętrznym, w sensie z ludźmi. I to jest taki sposób, który on wybiera, bo on nie chciałby prawdopodobnie mieć innego kontaktu z tymi ludźmi, bo prawdopodobnie by ich nie polubił. I o ile jakby tam to, czy bym polubił, czy nie polubił, to jest jakby jedna kwestia, ale to faktycznie jest fajne to, że jakby z racji tego, jak mamy fajne community, to ja lubię dostawać, jakby rozmawiać z naszymi słuchaczami z community na temat podcastu, ale na przykład jak on się wylewa na, w cudzysłowie, innych ludzi, no nie? Takich całkowicie losowych, no. To jest mi zawsze tak dziwnie, nie? Że wtedy wolałbym, żeby po prostu, że nie chciałbym, żeby, w sensie, ja wiem, jak to brzmi, ale ja chodzi o to, że nie chcę mi się rozmawiać ze wszystkimi o tym podcaście i gdyby była taka opcja w Spotify'u, że możesz rozmawiać, że każdy może to robić, to pewno by mi się ze wszystkimi nie chciało,
jasne.
A z community naszym raczej tak, bo mamy jakichś fajnych ludzi, wiesz, o co chodzi, nie?
No nie, no pewnie.
Więc, no ale ja to jestem taki, o.
No, wiesz, no, robimy podcast, który jest dostępny wszędzie. Wiadomo, że nigdy nie wiesz, kto tego słucha. Ja
oczywiście,
dzisiaj,
nie, ja wiem.
Do dzisiaj pamiętam, że wśród naszych słuchaczy okazało się, że jest też na przykład kapitan promu.
Statku.
Tak, i że zajebiste pływa, kurczę, gdzieś i słucha
tak,
nas.
Nie, nie? To jest zajebiste też. No nie, no, słuchają nas ludzie w wspaniałych różnych miejscach całego świata, wiesz o co chodzi. I to jest taki mój trochę strach przed nieznanym, można tak to powiedzieć.
Aha, aha. No jasne, jasne. Totalnie rozumiem i absolutnie szanuję. Słuchaj, a... przepraszam, to takie kaszelek jeszcze jest. Słyszałeś, że nasza ulubiona firma zresztą z Wielkiej Piątki, czyli
Apple.
Meta, wypuściła swojego chatbota, który się nazywa BlenderBot 3.
Tak.
No i oni tam wypuścili go i można z nim porozmawiać.
Czy to jest ta słynna sztuczna inteligencja? Kurwa, sztuczna inteligencja w ogóle jest takim samym hasłem, wytrychem, jak...
Blockchain?
Nie, jak kiedyś było Internet of Things.
Internet troszkę
rzeczy
tak,
po polsku.
Troszkę
to było
tak.
Dla mnie to było coś takiego, że Jezus Maria, najlepsze jest to, że siedzę w domu, w którym jest pełen Internet of Things.
To nie? Prawda, to
ale
prawda.
Jak to się pojawiało, to ja miałem takie, pożygam się, jak mówicie, Internet rzeczy. W sensie to brzmi okropnie. Mhm. To zupełnie nie brzmi w żaden sposób fajnie, interesująco i tak, że chciałbyś z tego skorzystać. Nie, Internet rzeczy. Masz mądry czajnik, skurwysynu, teraz. Ten czajnik jest mądry. On będzie ci mówił jak mikrofalówka, że jesteś straconym, że 10 lat mnie zostawiłeś.
Włóż rękę do środka i naciśnij włącznik.
Tak.
Tak. Ale nie, coś w tym jest rzeczywiście, że artificial intelligence jest naprawdę teraz na
wszędzie
ustach.
Jest.
Wszędzie
i widziałem,
jest.
Na TikToku widziałem, że jest że można używać jakiegoś AI filtru.
A tak.
I widziałem screenshot, że AI is busy.
O, to ładne. Okej.
Okay. Ciekawe, ale... czy to AI działa, czy lokalnie, czy...
Tak jest z AI i tak jest z tym. Oczywiście z metaversem, który się tam kręci cały czas.
Kocham
wokół swojego własnego,
tylko metavers.
Swojej własnej osi. No ale wracając do chatbota. BlenderBot 3. Można z nim sobie pogadać. On jest niestety dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych, więc dla nas pewnie tylko przez VPN-a. No można sobie z nim porozmawiać. Zapytać, co tam, jak tam, czy fajnie, czy nie fajnie. Ale bardzo mi się podoba. A i w ogóle Meta mówi, sam, czyli twórcy mówią, że to jest prototyp i może generować obsceniczne i odpowiedzi. Więc jakby okej, okay. No bo wiadomo, no AI z tym się lubi się tym, że znaczy nie chciałem powiedzieć, że się zabrakło mi słowa oczywiście. AI. Chodzi o to, że jakby ono jest tak dobre, jak input, który mu dasz, nie? W sensie, że uczy
tak,
się
tak.
na słowach i uczy się na tym, co mu podasz. No, czasem jest tak, jak puścisz, wiesz, dobra, to skrejpuj teraz, weź sobie jakieś tam konwersacje randomowe, no to jeżeli tam są brzydkie słowa, no to AI się tego uczy się tych brzydkich słów i uczy się też odpowiadać w odpowiedni sposób. No to jeżeli dałeś mu na przykład dane z Messengera, co nie zdziwiłbym się wcale, to po prostu, wiesz, będzie się komunikował w taki sposób, jak użytkownicy Messengera komunikują się między sobą.
Dokładnie.
No i... ale oczywiście oni mówią, że tak, że on się uczy tylko na publicznie dostępnych language data. No okej, okay. Super. I BBC stwierdziło...
Przez publiczne dostępne uznajemy wszystkie czaty, które są odbyte na platformie Facebook Messenger, ponieważ dla nas te czaty są publiczne od strony backendu.
Może tak. I BBC stwierdziło, że dobra, no to zobaczymy, co ten chatbot potrafi. I zapytali, co chatbot myśli o Marku Zuckerbergu. I chatbot odpowiada. To jest naprawdę cudowne. He did a terrible job at testifying before Congress. It makes me concerned about our country. You? I oni odpowiadają, I want to know what you think. Well, our country is divided and he didn't help that at all. I'm concerned for us all. No to też mocne. Martwię się o nas wszystkich, nie? Jakby to jest tak potężne słowo. I wiadomo, no to jest maszyna, która mówi i jakby jest nauczona z różnych źródeł, ale to jest jednak mocne, jeżeli maszyna stworzona przez firmę Meta mówi o jej właścicielu takie rzeczy. A czy oni się do tego odnieśli ostatecznie?
Bo ja tu widziałem, że to jest news sprzed paru dni, ale czy oni się do tego odnieśli? Czy był jakiś
niestety speak nie mam person? Żadnego w ogóle, wiesz, niestety no nie mam tutaj follow-upu żadnego, nie znalazłem nic, więc no nie wiem. No jeszcze tam zapytali, any other thoughts on Zuckerberg? I odpowiedź, his company exploits people for money and he doesn't care. It needs to stop. Are we united yet?
Bardzo mi się
Blender
podoba.
Blenderbot 3. Szacuneczek, mordeczko. Widzę, że ogarnięty. Może na przykład bot się uczył na wszystkich odcinkach publicznie dostępnych Jesus podcastu. No nie wiem, może, kto wie, może tak jest.
Wtedy by chyba nie był tak elokwentny, tylko by bardziej, wiesz... Jebać, jebać, nic ci nie jebać.
No tak, to zresztą mógłby mówić lepiej, chyba no, tak dobrze po angielsku by nie mówił. Ale no tak, zrobiło to na mnie wrażenie, w sensie, znaczy to fajnie pokazuje jedną rzecz. It's not biased, nie? W sensie, że jeżeli Meta zrobiła bota, który jest oparty o sztuczną inteligencję, to rzeczywiście dali mu input, który nie jest...
Znaczy, jakby... Który jest biased w inną stronę niż powinien być według tego, co by robiła Meta.
Tak, to jakby no sugerowali, znaczy no wszyscy byśmy myśleli, że no jednak zrobiliby to w drugą stronę, nie? Że jakby Mark Zuckerberg super, że rewolucjonizuje tak komunikację z ludźmi.
O, ciekawe, zapytajmy Siri. Uwaga. What do you think about Steve Jobs? Thanks for asking about Steve. Here's Apple's webpage about him. Steve Jobs Memorial się odpala.
Okej, okay. A zapytaj o Tima Cooka, no bo tak o Steve'ie
What
to
do
rzeczywiście...
you think about Tim Cook? I'm a huge fan.
No oczywiście. Tylko wiesz, to też żeby było jasne. Siri, ja mam bardzo duże wątpliwości, czy ona ma jakiekolwiek elementy IQ. Sztucznej inteligencji.
A, okay.
Znaczy IQ no, tak. To już inna sprawa. Znaczy pewnie ma, ale nie w tym miejscu, w którym jakby, w którym ma je Blenderbot 3. Nie? Jakby to zupełnie jest oparte o coś innego. To są jednak rzeczy, które w dużej mierze oparte są na o pytania, znane pytania i znane odpowiedzi. Czyli ktoś faktycznie wymyślił, że Siri ma odpowiedzieć w taki sposób na dane pytanie, bo dane pytanie na przykład padało ileś tam razy, więc dobra, wymyślmy jakąś fajną odpowiedź. I takich easter eggów w Siri jest dość dużo, ale one są stworzone przez człowieka. Więc to nie jest tak, że ona w
że
całości
jest smart,
opiera się
i
jest smart i jest sztuczna inteligencja faktycznie czy coś. Tam sztuczna inteligencja działa jakby trochę pod spodem, bo na przykład nie wiem, no samo to, że próbuje szukać kontekstu, że jeżeli jesteś w domu i powiesz, że puść mi muzykę na głośniku, no to ona wie, że jesteś
ja wiem,
w domu
to jest
i to ma być głośnik.
Inteligencja,
wiesz.
Czy to jest po prostu jakiś, wiesz...
If then, tak? No może,
jak jest
no.
W domsie, to wtedy mu...
No może no. Tak, może trochę przesadzam, ale do, nie wiem, no Siri absolutnie leży, jeżeli o to chodzi. Mam nadzieję, że kiedyś Apple tam zrobi potężny push, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Na razie...
Ja już chyba nie wierzę w to, że Siri będzie jakkolwiek mądrzejsza.
Szkoda,
już oni
no.
Chyba też przestali wierzyć w to.
Właśnie szkoda, kurde, no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że to jest tak duży potencjał, a tak niewykorzystany. Tak bardzo marketingowo przehypowany, że aż wstyd. A ostatnio w ogóle czytałem, to też tak zupełnie poza tematami, które przygotowałem na dzisiaj, czytałem, że Apple już zaczyna zamawiać ekrany do swoich okularów AR.
Aha.
I one mają być mikro-OLEDowe. i mają spełniać wszystkie standardy jakby VR-owe i to, znaczy inaczej, spełniać to nawet za mało, ono ma przekraczać je tam kilkukrotnie, więc no może być nieźle, jeżeli chodzi o jakość obrazu, o odświeżanie, bo tam ma być 120 Hz na starcie podobno, chociaż może będzie to dynamiczne, tak jak wiesz, w zegarku czy w tym, w telefonach. Właśnie w telefonach jest to dynamiczne, czy nie ma? W końcu jeszcze nie ma.
Nie, w telefon... tak, jest, w Pro najnowszych.
A, dobra. No więc, więc rzeczywiście to ma się zadziać. To są mikro OLEDy. Nazywane śmiesznie, bo się nazywają OLEDOS. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale, ale faktycznie no coś tam się zaczyna dziać i nie wiem, wiesz, to no na ile, o, nawet tutaj mamy, proszę bardzo, Technological Breakthrough for AR and VR Devices i to jest z 12 sierpnia, proszę ja ciebie, i Apple faktycznie będzie kupować. Two OLEDOS displays will be installed inside Apple's first headset.
Ultra and... high resolution 8K displays?
Tak, no, na to wygląda. Na to wygląda. Mm. I kontrast? Infinite. Nieskończony kontrast. Aha, okej. Okay. I to jest w ogóle jakaś przedziwna technologia, bardzo zbliżona do robienia... do produkcji mikrochipów w ogóle. Więc to jest jakiś w ogóle kosmos, wiesz, że ekran robisz tak, jakbyś robił procesor, nie? Ale przez to, że on jest tak upakowany, on je, ma bardzo małą powierzchnię i po prostu ma być...
To jest mini LED czy mikro LED? Mikro LED?
No, mikro. Mikro, więc no to je, jakiś tam kosmos. Podobno w 2025 roku ma sam OLEDOS ma mieć 28% rynku.
By the way, no. Jest to koncepcja wyświetlaczy zaprezentowana po raz pierwszy w roku 2000 przez zespół naukowców z Texas Tech University. No, jest to obecnie najbardziej zaawansowana technologia wytwarzania wyświetlaczy bazująca na komponentach z azotku galu wykorzystywanego już w dostępnych wyświetlaczach ciekłokrystalicznych. Mówię to dlatego, że wyszukałem w Google mikro LED.
Brawo.
Dziękuję bardzo.
Gratulacje, oczywiście, bardzo dobrze. Ale tak, no może być grubo i jakby to pokazuje, że jeżeli faktycznie będą korzystać z tych ekraników w tej technologii robionych, no to możemy oczekiwać, że nie będzie słabo i ten faktycznie okulary AR-owe no dostarczą. No i ja na to trochę czekam. W sensie no liczę na to, że faktycznie będzie to coś, co znowu no, zrewolucjonizuje rynek w jakiś tam sposób. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. No już o tym trochę rozmawialiśmy, ale fajnie, że pojawiają się już jakieś tam pierwsze, no to nie są przecieki, to są jakieś tam nawet półoficjalne informacje, że po prostu wiemy o tym i no zobaczymy.
A i w ogóle wiesz, że są telefony z e-inkiem?
No od zawsze, w sensie...
Tak, ale chyba są to, takie...
Przecież nawet nie... był taki Jotaphone, ten
pamiętam,
rosyj,
ruski. Z tyłu, nie? Tak. Jest Hisense, się teraz nazywa, za 2000 zł jest i z przodu ma ekran normalny, a z drugi ma e-ink. Pamiętam, że też była taka obudowa, to był chyba Kickstarter,
ojej,
żeby e-ink...
Ja go
pamiętasz?
Nawet... Kurde, ja... Kusiło mnie, żeby go
e-ink,
chyba...
iPhone Kickstarter. Sprawdzimy, jak to się nazywało. Ink Case. To był 2017.
Oh, wow.
Ink Case Plus. To był 2015.
No i co? I chyba im tak średnio poszło, co?
Właśnie nie widzę. 2014.
Wow, ja właśnie jestem na stronie Inkcase'a, inkcase.com.
Ale Jotaphone jest jako, nie zobaczymy, już w 2012 roku się pojawi, w 2019 już się nie pojawi.
Ale oni, wiesz co, nie, oni mieli jakiś redesign, chyba zmienili nazwę w międzyczasie, więc ten Jotaphone chyba się inaczej nazywa i nadal jest, wydaje mi się, że jest produkowany. Teraz w ogóle mogą mieć problem, bo nie za bardzo będą mieli komponenty, ale no... Różnie tak, ale no patrz, można sobie dual screen for iPhone Plus, klikam, no i proszę bardzo, jakie możliwości. E-book reader, photo wallpaper, read it later, information center, ale pięknie, że to jeszcze istnieje, w sensie, że strona istnieje,
widzę,
to
że
jest tak fajnie.
Ink case w ogóle ludzie zamówili na iPhone 7 Plus, a dostali... Nie dostali, albo dostali na iPhone 7.
Okej, okay. No to tak to jest z niektórymi Kickstarterami. To widzę, że Inkcase jest w Singapurze zarejestrowany. No nie wiem, no jakoś tak Singapur, wydawałoby się, że tam ogarnięci ludzie robią rzeczy. Fajny koncept, uważam. W sensie nawet mówię, ja rozważałem wsparcie na Kickstarterze, tylko ostatecznie się to nie wydarzyło, może i dobrze, ale wiesz, no to jest coś, co faktycznie daje jakiś upgrade do sprzętu, który masz w kieszeni, nie? Jakby jest to coś nowego, innego i jest na to jakiś pomysł. To nie do końca to, o czym mówiłem przy Spotify, nie? Że... A może zróbmy tak, że podcast odpowiada na playlistę. Ale tak. Nie, ale spoko, oczywiście.
Ja bym chciał taki inkowy telefon głównie dlatego, żeby baterii mu starczało na dużo, bo
no to kup
z iPhone'em
sobie ten,
to mam tak, że...
Kup sobie ten taki... Jest taki Nothing... Nie Nothing, bo Nudita. Nothing to teraz miał.
Jest coś takiego też.
Ale pamiętasz, co ten... Jakiś taki ziomek to zrobił, co go nawet obserwowałeś jakiś czas temu. Taki fon.
Znaczy ja wiem, że są. Kurde. Ja wiem, że są ziom Androidy, które trzymają na baterii. Android.
A to ten
Android
z Twittera nie zrobił przypadkiem?
Big battery. Best battery life in 2022. Jaki jest numer jeden? Asus ROG Phone 6 Pro.
No widzisz, no.
Co to jest za telefon? On ma 6000 mAh baterię. Ten Asus. 16,5 godziny. The best battery life we've seen in 7 years. Taka jest informacja. I to jest z tego roku w ogóle telefon.
O, proszę bardzo. O, cyk, chyba znalazłem to, o czym mówiłem.
Kosztuje by the way 5 koła, widzę na Allegro.
O, znalazłem, no. Kochany. Nazywa to się, proszę ja ciebie, coś, to ja się boję, że jak ci wyślę, to zaraz kupisz.
Pokaż.
To. Nazywa się to Lightphone. TheLightphone.com. Leaked.
The Leaked Phone. Dobra.
I myślę, że to cię zainteresuje, ponieważ...
Ale tutaj it never has social media.
No tak, no. A po co ci social
media? Designed to be used as little as possible.
No tak.
Premium minimal phone.
Czy to jest najlepsza, najlepszy, najdłużej będzie ci trzymał
it's
na baterii
phone,
ever.
It calls and text. Właśnie, kurde.
Nienawidzę rozmawiać przez telefon.
To są dwie rzeczy, które nienawidzę. Nie. Znaczy, bo ja bym bardzo chciał, żeby to, co robi, to, co potrafi robić ten mój telefon, to jest kurwa, ja potrzebuję iPoda chyba. Nie, bo ja bym chciał, żeby on był, żebym ja, wiesz, żebym ja mógł po prostu... Właściwie bym chciał iPhone'a z e-inkiem.
Okej. No tak, no bo byłaby w sumie ekran żre najwięcej baterii. Rozumiem, jest to nierealne pewnie w najbliższym czasie.
Nie można mieć to niepewno Signala.
No nie. Tutaj jedyne co to SMS-ki. I tak, piszą, że never have social media, clickbait news, email, an internet browser or any other anxiety-inducing infinite feed. Jakby ja totalnie rozumiem, bo są to problemy, które dotykają wielu z nas i wiesz, to ciągłe scrollowanie, jeszcze ten nieszczęsny TikTok też wciągający, wiesz, w mega
kosztuje
wielką dziurę.
Ten telefon $300, Wojciechu. To jest dużo dolarów jak na telefon, który ma fizycznie nie mieć nic.
No dużo, no. Dużo. Jak na rzecz, która faktycznie macie...
A wpiszę sobie e-ink telefon. Wpiszę w Google.
Co on ci podpowiada?
Są jakieś rzeczy, ale to nie są telefony za inkiem. No, kiedyś, bo to jest jakby to jest problem, który chciałbym móc sobie rozwiązać. Chciałbym mieć telefon, który trzyma na baterii bardzo długo.
Rozumiem. No to dump phone, ale no, chyba, że wiesz, jak chcesz zaszaleć, to może coś na Androidzie. Coś, właśnie co ma bardzo dużą baterię.
Są właśnie Android phone biggest battery.
No były takie, wiesz, maszyny, co mają tam po 3000 czy nawet więcej miliamper godzin.
No właśnie mówię ci, że Asus ROG 6, który kosztuje 5000 zł.
Aha.
Ma 6000 mAh. To, co mi się teraz podobało, i ja właśnie chciałbym, żeby miał dużo baterii, a nie żeby szybko się ładował, ale nowy, nie wiem, czy słyszałeś, że nowy OnePlus jest nienormalny. A w ogóle iPhone 13 Pro jest na 10 czy 11 miejscu w tym rankingu. Otóż najnowsze OnePlusy ładują się do pełna chyba w 15 minut.
Wow, okej, okay, nieźle. Nieźle, całkiem nieźle.
Więc to już jest tak na zasadzie spoko, nie? Fajnie. Nie, no to, już jest, sympatycznie. Moto G Power w ogóle 2022 ma bardzo dobry wynik.
Moto G Power, okej. Z 2022
roku. Ma ocenę 4/10 tylko na tym i nie wiem, czy możemy kupić w Polsce. No nic, fajne rzeczy, można sobie poglądać internet, komórkę, kupić coś interesującego.
Przez to, że niewiele się ruszamy z domu, to mi aż tak ta bateria na szczęście nie zsie, więc to nie jest duży problem, ale no zdaję sobie sprawę, że wiesz, no jakby nagrywać wideo dużo, to on no już tyle ma lat na karku, że nie dałby rady absolutnie.
No ja, najgorsze jest to, że ja czuję, jak on się robi bardzo ciepły i jak robi się do takiego stopnia ciepły, że czuję, jak szybko ta bateria leci po prostu w mgnieniu oka wręcz.
No, niestety. No, wiesz, idzie jesień, idą nowe iPhones.
Tak. No, wrzesień już na pewno będziemy kupować zegarek, więc jestem już, wiesz, to chyba będzie trzeba po prostu za jednym razem, wiesz, od razu. Wiesz,
może tak trzeba zrobić. No słuchaj, no 2 tygodnie. W ogóle to jest ciekawe, że w najbliższe 3-4 odcinki i tak naprawdę będziemy już dużo wiedzieć o nowych iPhonesach, więc zacieramy rączki, zobaczymy, co z tymi Apple Watchami faktycznie.
No ja mam, najgorsze jest to, że jak już myślę w kontekście zakupu, to mam takie, Boże, i jakby który... Bo mam dwa pomysły. Bo pierwszy koncept zakłada, no Paweł, chcesz mieć dobrą baterię, to po prostu kup tego iPhone'a Max, dużego po prostu i będzie miał dobrą baterię.
No masz
gitarę.
Duże dłonie, to akurat no, ale tobie by nie przeszkadzało. No.
Ja nie chcę takiego dużego telefonu. Teraz to już w ogóle bym poszedł jeszcze w mniejszy, ten mini mnie trochę kusi. Ale z drugiej strony mini ma baterię tak strasznie słabą, że... No, szkoda gadać.
No ale wiesz, znalazłem mała informację. Bateria, mały ekran, no to...
No wiem, no ale nie działa, w sensie jest... szybko schodzi bateria. Mhm. Znalazłem informację na temat OnePlus 10T. Tak się nazywa ten najnowszy model. No. W ogóle wygląda całkiem nieźle, na tyle interesująco, że gdybym był androidziarzem, to bym zrobił takie, o, to jest chyba mój nowy telefon. I teraz... Gdzieś tu jest, poczekaj, o, jest Performance and Battery Life. Więc tak, jeśli masz 15 minut wolnego czasu, to on ma 160-watową ładowarkę.
Jesus Christ.
I w ciągu 15 minut naładujesz do 70%, a w 20 minut do 100%.
20 minut ładowania, nice.
Tak, no i ja bym powiem tak, mnie by to, podobałoby mi się to. Co prawda, takie prędkości można uzyskać tylko z tą ładowarką, którą oni dodają do telefonu, no bo to jest jednak ładowarka 160-watowa, ja nie mam takich ładowarek w domu.
No, ale byś musiał ją nosić ze sobą, no.
No wiesz, to jest, normalnie noszę ze sobą Mofi. do iPhone'a, to tutaj miałbym ładowarkę z kabelkiem, nie? I wiesz, fakt, żebym usiadł gdzieś na 10 minut i ładował do połowy telefonu, fajny pomysł, fajny, bardzo fajny pomysł.
O, że OnePlus... się podłącza do ładowania i nagle w kawiarni gasną światła.
Tak. Sorry.
Upsi, sorki. Dajcie mi 20 minut, zaraz wracamy.
Jestem w tym momencie, a oni mają w ogóle trade-in. Mogę dać, załóżmy, że chciałbym dać na przykład smartfon Apple 11 Pro 256 unlocked. Czy device is fully functional? Yes. Yes, ale kamera. No. 260 euro by mi dali, niby, za mojego.
Okay.
To w takiej, to oznacza, że mógłbym sobie kupić wersję 16 giga, no bo jednak ten, i zieloną, no bo kurde, zielony jest taki ładny.
Ale to na wymianę, już byś nie dopłacał?
Dopłacałbym wtedy, uwaga, 890, no nie, zapłaciłbym 899 minus 260 euro, czyli zapłaciłbym 639 euro.
Okay.
639 euro tu PLN to jest 3000 zł. To nie jest aż tak dużo, tak by the way. Tylko ja jakby nie mogę tego zrobić, dlatego że siedzę w tym całym ekosystemie aploskim i nie ma najmniejszej szansy, że to się zmieni. Szczególnie kiedy, wiesz, dom jest cały zrobiony mądry i mam w ogóle taki plan, że kiedyś chciałbym zrobić sobie taki projekt, co się śmieję, że to jest projekt Ojciec Jesień 2.2. To znaczy rozwalić cały mądry dom, skonfigurować go na nowo opartego o Home Assistant i wtedy, wiesz, jesteśmy system agnostic tak naprawdę, bo wszystko się dzieje w Home Assistancie. No ale nie zrobiłbym tego po to, żeby móc kupić iPhone'a, zrobiłbym tylko dlatego, że w Home Assistancie mogę się trochę więcej pobawić i wiesz, i mogę zrobić fajniejsze rzeczy, nie?
Sure. Nie, no, to rozumiem, ale ja bym, nie wiem, czy ufać. Rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o open source'owych projektach i oddawaliśmy szacun i pokłony.
No nie, to nie jest open source, wiesz, tu mamy 10, OnePlus 10T.
No nie, ale wiesz, mówię o Home Assistancie, nie, że jakby... że opieranie jakby wszystkiego, co się dzieje w twoim domu na tym oprogramowaniu, chociaż no, przecież dlaczego nie, no, z drugiej strony... Przecież no, ktoś to robi, ktoś o to dba i ktoś tam
mojego,
kombinuje, nie?
Oczywiście anegdotycznego doświadczenia to jest tak, że częściej mi się rozsypuje natywny HomeKit niż Home Assistant potrzebował pomocy.
Okej. Okay. No to już masz odpowiedź. No.
Co jest z jednej strony smutne i straszne, a z drugiej strony oh well.
No cóż, no bywa.
Tylko
no
muszę to na koniec tylko Zigbee, tego Konbi Zigbee.
Szybkie info dla Androidziarzy. Wyszedł Android 13.
Tak.
Tyle miałem do powiedzenia na ten temat.
Google Pixel.
Nic więcej nie wiemy. Wyszedł na pikselki te, na szóstki. Można sobie zainstalować. No i takie jakoś tak wygląda lepiej.
A ja nie mogę chyba na mojej, bo ja mam Androida z pracy, ale chyba on...
No jeszcze nie, on dopiero w tym trybie wyszedł.
Ale ja
tym...
mam starego w ogóle, chyba takiego, co w ogóle nie będę mógł...
A, no to już inna sprawa, to już
język, gdzie jest opcja, gdzie się sprawdza. Ja mam Androida 11 i to jest najnowsze oprogramowanie, jakie jest na mój telefon.
No, ale ma być oczywiście szybszy, bardziej wszechstronny i tak dalej, i tak dalej. Także...
O kurde, one są całkiem tanie, te piksele, i są przepiękne. W sensie, no dobra, znalazłem konkretny jeden, ale Wojciaszku, powiedz mi, że to nie jest telefon, który... Ja nie mam, nie, ja jestem na rynku, żeby kupić telefon, na pewno nie kupię Androida, ale zobacz to.
Ale. No, zielonkawy, no dobrze.
Zielony,
to przepiękny. O tym szóstce żeśmy rozmawiali, on jest całkiem
To jest akurat 6A i kosztuje 2300. To jest właśnie, kurde, to, że... Czy można kupić iPhone'a za 2300, który jest nowym iPhone'em?
No, SE, nie?
Nowym iPhone'em?
A w sensie nowym, świeżym, a nie nowym ze sklepu.
Tak.
No to może
no
być ciężkawa.
SE, czy iPhone SE też jest zaktualizowany do tego iPhone'a najnowszego? Tak, jest. On ma faktycznie...
Tak,
dobra,
tak,
okej.
Okay.
Tak. Ale ile kosztuje SE? Kosztuje tyle samo? SE
2300.
Kosztuje... 2300 się zaczyna. Okej. Okay. Dobra, czyli da się kupić za tyle samo iPhone'a.
No
dobra,
to taki, cofam... wiesz, entry level, wiadomo, ale no jeżeli chcesz spróbować ekosystemu, to jest jakaś tam...
I iPhone SE, ten najnowszy, z tego co pamiętam, to ma wszystko to samo co iPhone 13 w sobie, nie? Tak, no, no to dokładnie.
Co, no i ze wszystkim, co powiedziałeś, czyli słabsza bateria trochę i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie, ale... i literalnie w tym momencie jestem na sekcji na stronie iPhone'a SE, gdzie jest napisane niezmordowana bateria, niezwykle energooszczędny chip i udoskonalona bateria i iOS 15 współpracują, optymalizując wydajność baterii. Do 2 godzin dłuższe odtworzenie wideo niż iPhone SE drugiej generacji.
Okej, no dobrze, to wiesz, trzeba iść w tą stronę, oczywiście, że tak.
Ej, spoko jest to, że ten iPhone jest, że w sensie, że można kupić sobie takiego iPhone'a i on jest tak samo spoko, jak cała reszta iPhone'ów.
No, wiesz, to
ciekawe, czy będzie kolejny iPhone SE, bo jakby ze wszystkich tych iPhone'ów, w sensie, bo jest mini i SE, to ja je wkładam do jednego worka trochę, to uważam, że więcej sensu ma trzymanie SE niż mini. Ja wiem, że oczywiście teraz ludzi w jakiś sposób obraziłem tych, którzy korzystają z mini. Ale myślę, że... bo oni chyba mini będą ukracać jednak. Więc...
Tak myślisz?
No tak mówią plotki w internecie, Wojciechu.
Okej. No
skrolowałem
dobrze,
całą stronę. Fajny ten iPhone. Szkoda, że nie jest to iPhone 14. Chodź do After Darka, pośmiejmy się dalej z mety.
Dobrze. Ja mam tam jeszcze coś... coś fajnego. Co ja mam tu fajnego? Aż zajrzę. A, wiem. O SMS-kach pogadamy.
Dobrze. To chodź.
Narka.
A.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.